Witam Państwa serdecznie w pierwszym odcinku nowego cyklu, który zostanie od dzisiaj uruchomiony w Przystanku Historia, w warszawskiej siedzibie Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej. Program nosi tytuł Śląskie znaczy Polskie, bo to, co się działo na Śląsku, zawsze miało znamiona polskości. I nie na darmo najważniejszymi dla nas słowami są słowa Roty: nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, i nie damy pogrześć mowy. Mowa polska na Śląsku zawsze była żywa, nigdy nie zaginęła i prowadziła nas do niepodległego państwa polskiego. Dzisiejsze spotkanie zaczynamy od tematu tradycji polskiego lotnictwa na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Zaprosiłem do naszego programu specjalnych gości, znawców tematu, ekspertów. Państwo pozwolą, że przedstawię. Jest z nami pani Ewa Wojton, specjalista, muzeolog, pracownik Muzeum Miasta Sosnowiec. Witam panią. Jest z nami pan Tadeusz Zemuła, prezes Zarządu Głównego Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich. Jest pan Adrian Rams, historyk, muzeolog, pracownik oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. I ze strony katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej prowadził dyskusję będzie pan dr Andrzej Drogoń, główny specjalista oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Witam państwa i od razu oddaję głos panu doktorowi Andrzejowi Drogoniowi, który będzie moderował nasze spotkanie ze studia w Katowicach. Zapraszam serdecznie.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję za to, że możemy dzisiaj zaprezentować tematykę, która bez wątpienia jest jednym z najbardziej istotnych elementów sumujących niemalże wszystko to, o czym pan był łaskaw powiedzieć. Polskie lotnictwo na Śląsku to element tego wielkiego etosu, jaki był budowany w ramach dwudziestolecia międzywojennego, w ramach kształtowania państwa polskiego i jego instytucji na Śląsku. I jeden z tych elementów, o których wiemy bardzo mało, a dałbym nawet taką tezę, że duża część nawet mieszkańców Śląska ma nikłe pojęcie o tym, jak duży wkład wnieśli w rozwój polskiego lotnictwa mieszkańcy Śląska i Zagłębia. Mało tego, mamy dzisiaj okazję porozmawiać również o tym, jak wielki dzisiaj dorobek i jak wielka zasługa jest po stronie tych, którzy próbują przebić polskie tradycje, polską politykę historyczną poprzez działalność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych nawiązujących do tych wielkich tradycji. Jest z nami pan prezes Tadeusz Zemuła, który jest prezesem Zarządu Głównego Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich. I to stowarzyszenie oczywiście swoim zasięgiem obejmuje nie tylko Śląsk, nie tylko kraj, Polskę, ale jak sama nazwa wskazuje, ma oddziaływanie światowe. Ale jego siła tradycji i w dużym stopniu zaczyn, który tak mocno niesie się w tej chwili w wymiar ogólnoświatowy, jest mocno powiązany ze Śląskiem, jest powiązany z Jaworznem, jego tradycjami. Tutaj mieści się zresztą niezwykle muzeum Skarbiec, o którym zapewne pan prezes również powie. Teraz, jeżeli pan pozwoli, chciałbym prosić pana prezesa o to, żeby powiedział słów kilka o samej istocie tego stowarzyszenia, jego działalności i o samym muzeum. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Tadeusz Zemuła, już się zostałem przedstawiony, w związku z tym przystąpię z marszu do zrealizowania tutaj pytania. Otóż stowarzyszenie wzięło początek właściwie w 1993 roku. po ruchach solidarnościowych roku 80. stworzyła się koncepcja przywrócenia na należne miejsce właściwie lotników rodem z Jaworzna, którym był Karol Pniak, jeden z największych asów lotnictwa polskiego, dowódca dwukrotnie 308 krakowskiego dywizjonu myśliwskiego i rodowity Jaworzniak. Chcieliśmy go upamiętnić tablicą, która rzeczywiście się została stworzona, znalazła się na zabytkowym budynku Towarzystwa Gimnastycznego Soku, który właśnie ma swoją tradycję jeszcze z czasów zaborowych. I tak się to rozpoczęło, że postępując niejako kilka metamorfoz, przechodząc począwszy od Społecznego Komitetu Budowy Tablic Pamięci majora pilota Karola Pniaka, poprzez fakt, że byłem już członkiem Stowarzyszenia Lotników Polskich w Warszawie, zostałem niejako zobligowany przez zarząd i dowództwo ówczesne Wojsk Lotniczych Obrony Powietrznej do przygotowania 80-lecia zjazdu lotników Polski, którzy mogli już z zachodu znaleźć się w kraju i swobodnie być uczestnikami tegoż zjazdu. Początek, właściwie otwarcie tego zjazdu było w Jaworznie, nadane programem centralnego programu obchodów 80-lecia lotnictwa polskiego. I to wydarzenie po prostu otwierało jakby ciąg dalszy. Tablica została szumnie odsłonięta. Jej replika znalazła się właściwie części muzealnej Jasnej Góry, Kaplicy Pamięci Narodu, która jest na szczycie Jasnej Góry i reprezentuje tam właściwie całe lotnictwo. Później tylko jeszcze po katastrofie smoleńskiej znalazła się tam urna generała Błasika, część szczątków, które motocykliści przywieźli do Polski, zostały genetycznie zbadane i okazało się, że jest to część tych fragmentów szczątków ludzkich, które były związane ze sobą generała Błasika i odbył się jakby drugi pogrzeb, ale to jest późniejszy czas. Jak powiedziałem, stowarzyszenie przechodziło kilka metamorfoz, zmieniając swoją nazwę i z komitetu organizacyjnego później przetworzone zostało na Stowarzyszenie Lotników Polskich w Warszawie, koło w Jaworznie, a to z czasem zostało przemianowane na oddział już odrębny i zarejestrowany w pierwszej wersji w sądzie rejestrowym w Katowicach, a później zostało przeniesione siedziba do Krakowa, jako że początki lotnictwa dla lotników mają źródło w Krakowie. I tak następnym etapem stało się po latach przemianowanie w 2017 roku Stowarzyszenia Lotników Polski Południowej, jak miało nazwę imienia majora pilota Karola Pniaka, na Światowe Stowarzyszenie Lotników Polskich za przychylnością i niejako zgodą władz państwa naszego polskiego została zaaprobowana ta zmiana, ażeby wypełnić lukę po w naturalny sposób wymierającym londyńskim stowarzyszeniu, które miało swoje placówki na świecie. My dzisiaj tworzymy, odtwarzamy te placówki zagraniczne pod nazwą Skrzydeł, a w Polsce, w kraju mamy własne oddziały. W Dęblinie na przykład aż dwa. I w Jaworznie jest numer jeden oddział naszego stowarzyszenia, pielęgnujący tradycję tegoż zalążku stowarzyszenia.
Panie prezesie, jeżeli można, może o skarbcu będzie pan łaskaw słów kilka powiedzieć i o tym, co wypływa z jego znaczenia i tego uniwersalnego przesłania.
No z tego uniwersalnego przesłania to wynika to, że skutkiem naszych działań powstała kaplica. Jedyna w Polsce kaplica pamięci narodu, która z czasem ubogacana w roku 2018 już została poszerzone jej zasoby o zbiory Muzeum Skarbiec, które tutaj pan doktor Gdrogel by łaskę wymienić. I z latami nie tak długimi, dość już spore te zbiory są. Muzeum właściwie jest Muzeum Stowarzyszenia, Światowego Stowarzyszenia Lotnictwa Polski. I poczynając od niepodległości Polski stulecia obchodów, właśnie witrażem stworzonym na bazie obrazu Wojciecha Kossaka Cud nad Wisłą, powstał witraż Cudu nad Wisłą. Głównie został odsłonięty i poświęcony bardzo uroczyście. I z każdym rokiem zasoby muzeum są ubogacane. W roku następnym wypadała rocznica 80-lecia bitwy o Anglię i w ten sposób kolejny witraż powstał, który sławi on cztery pułki polskich sił powietrznych na zachodzie, które wzięły udział w bitwie o Anglię. Właściwie polscy lotnicy uratowali niechybnie od zaboru przez niemieckich hitlerowców Anglii. Tak to powstało, a w bieżącym roku został odsłonięty witraż upamiętniający pierwszy rzut cichociemnych do Polski, które właśnie jest jeszcze bieżąco obchodzone 80-lecie tego wydarzenia w nieodległą niedzielę 19 września to miało miejsce. Muzeum i kaplica tworzą kompleks spójny ze sobą. To, czego nie można prezentować w kaplicy z racji na kubaturę i tematykę kościelną, to ma miejsce właśnie w muzeum na antresoli tego sanktuarium w Jaworznie i budujemy tak zwaną drugą lotniczą Jasną Górę. Lotnicy na Śląsku mają swoją tradycję, prawda? Jest bardzo ona bogata, ale niekoniecznie znana, ponieważ teraz właściwie za sprawą IPN-u i Uniwersytetu Śląskiego może uda się przybliżyć więcej tych niuansów, które w historii lotnictwa mają istotę, a gdzieś nam umknęły i zostały zapomniane. Dlatego stowarzyszenie podjęło taką orientację, żeby przypominać te epizody historii Polski, które nie znają, nie mają miejsca w podręcznikach szkolnych i zawsze w trzecią niedzielę września organizujemy chwalebne obchody lotnictwa polskiego, sławiąc różne przypadające na dane rocznice okrągłe jubileusze. Zbiory muzeum są ciekawe, są dopiero na początku drogi, ale z każdym rokiem będziemy je sukcesywnie powiększać. I to jest cały sukces, że w ciągu niespełna 3 lat doszliśmy do takiego stanu, którym możemy się pochwalić i może być już prowadzone, mogą być nawet lekcje historii z młodzieżą i ze studentami nawet, dlatego że podpisane zostało porozumienie z kuratorem śląskim, ale COVID nam przewrócił tą ciągłość, żeby tak kontynuować lekcje żywej historii. Czy my mamy coś jeszcze w zanadrzu? No oczywiście, chciałbym tu przywrócić pamięć o lotnikach śląskich. Jest to postać bardzo ważna dla lotnictwa polskiego, zwłaszcza czasu II wojny światowej. Urodzony gdzieś niedaleko Lublińca, pułkownik Raszczyński miał 3 braci. Wszyscy 2 służyli w lotnictwie. Przed wojną on doczekał dowodzenia 307 Dywizjonem Lotniczym Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie. I to był dywizjon puchaczy lwowskich, nocny dywizjon. I też drugą postacią piękną jest major Tomiczek, pilot 1586 eskadry specjalnej, do zadań specjalnych, która z Brindisi do Polski latała z pomocą, z rzutami cichociemnych, z akcjami dla powstańców warszawskich i tak dalej. Warto te postacie przybliżyć i był naszym wiceprezesem honorowym do spraw weteranów. Posiadany muzeum jest naszego, jego mundur liczne, pamiątki, które córka przekazała. No i galeria portretowa honorowych wiceprezesów do spraw weteranów. Prezentuje w obrazach olejnych te postaci, które no, już są w służbie eskadry niebieskiej. Ale jeszcze ważną postacią dla Śląska może być to, że generał Krępa, który był kolejnym naszym honorowym wiceprezesem, jego portret też się znajduje, był pilotem Śląskiego Dywizjonu Bombowego imienia Ziemi Śląskiej. W związku z czym jest tych postaci wiele i znajdą się na pewno dla nich miejsce i w Muzeum Skarbiec. Można długo mówić o tych rzeczach, ale nie wiem, na ile mi czas pozwala. W związku z tym pana Drogoniana pytam doktora, co on jeszcze tutaj zafunduje.
Panie prezesie, może przejdziemy teraz do tych konkretów, które będą związane z początkami, z rozwojem tej wielkiej idei budownictwa czy budowy lotnictwa w oparciu o tych, którzy wychodzili się z Zagłębia i ze Śląska, a później być może, jeżeli czas nam pozwoli,
jeżeli zagadnie. Można by było dołożyć jeszcze jedną istotną rzecz. Po 1918 roku Księstwo Cieszyńskie zostało na powrót przyłączone do granic Polski. I Żwirko i Wigura, którzy zginęli w katastrofie lotniczej, to zginęli jeszcze na terytorium Polski. Dzisiaj ta część ziemi cieszyńskiej jest po drugiej stronie w Czechach, a w przyszłym roku będziemy świętowali akurat okrągłą rocznicę stulecia urodzin obu tych bohaterów narodowych, których pogrzeby były porównywalne do pogrzebu marszałka Piłsudskiego. Przed wojną tak była liczebnie ta to wydarzenie uczestników Narodu Polskiego na całej trasie ich pogrzebu.
Bardzo dziękuję, panie prezesie, za to, co tak mocno łączy nową tradycję ze współczesnością i o Muzeum Skarbiec będziemy mogli zapewne nieco więcej jeszcze dowiedzieć się z filmu, który będzie emitowany po tej części naszej dyskusji. Teraz może wspomnimy...
Uważa pan, że jeszcze warto by wspomnieć o szalanżu 1932 roku, który miał miejsce na Muchowcu, jeden z etapów, bo to po całej Europie te szalanże miały swój program. I tutaj w 1932 roku na Muchowcu, już istniejącym od 26, właściwie 27 roku, miał ten etap szalanżu swoje.
Na pewno można mówić o wielu, wielu innych aspektach, ale spróbujmy może przejść w tej chwili do już wskazania konkretnych jakichś dalszych działań i tych etapów rozwoju tejże struktury lotniczej w poszczególnych regionach Śląska, czy dzisiejszego województwa śląskiego. Pani Ewa, gdyby była łaskawa przedstawić nam wkład lotników Zagłębia w ten ogólny proces budowy lotnictwa polskiego, no będziemy o krok dalej, prawda, od tejże myśli, którą pan prezes zaproponował. Ja tylko w uzupełnieniu tego, co pan prezes powiedział, chciałbym dopowiedzieć, że nie tylko IPN, nie tylko Uniwersytet Śląski, ale właśnie te bliźniacze muzea, jak Muzeum Szena w Sosnowcu, czy Muzeum Bliskie w Jaworznie, to są te jednostki, które też bardzo mocno kultywują idee i tradycje lotnictwa i one wespół ze Światowym Stowarzyszeniem, z IPN-em, z innymi jednostkami na pewno będą takim trzonem, który będzie tę pamięć próbował przenosić potomnym. Pani Ewa jest właśnie specjalistą od między innymi spraw lotnictwa w Muzeum Szena i może pani Ewie pozwoli sobie oddać głos, aby zapoznała nas z tym niezwykłym wydarzeniem, bo mało kto wie, jak olbrzymią liczbą może poszczycić się Sosnowiec, prawda, mając na uwadze ten procentowy układ, prawda. Myślę o lotnikach, którzy stamtąd się wrócili. Bardzo proszę.
Tak, bardzo dziękuję za zaproszenie, za możliwość opowiedzenia o tym, jakie działania podejmujemy, czy chcemy realizować w ramach Pałacu Szena Muzeum Sosnowca, które reprezentuje, którego częścią jest też Instytut Zagłębia Lubelskiego, na czele którego stoi pan profesor Dariusz Marlot i jest on też takim nieobecnym dzisiaj, ale jednak Spiritus Movement też nasze działania związane z tym wszystkim, co wiąże się z popularyzowaniem wiedzy, dziedzictwa związanego z przeszłością lotniczą na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. My w Muzeum wraz właśnie ze wspomnianym Instytutem planujemy na rok przyszły i przygotowujemy się do tego intensywnie, żeby końcem roku przyszłego, jeśli nic nam tutaj nie zaburzy naszych planów, zaprezentować miastu i światu wystawę poświęconą wkładowi, poświęconą lotnikom z polskich sił zbrojnych na Zachodzie, którzy związani byli z Sosnowcem. Bo jak okazało się, jak nawiązaliśmy kontakt z panami Robertem Gretzingerem i Piotrem Chodyrą, którzy nas też zainspirowali trochę do podjęcia tych działań, do zrealizowania, przygotowania wystawy związanej właśnie z lotnikami z Sosnowca. Okazało się, jak weszliśmy na stronę Listy Krzyska, że tych nazwisk, które są związane z naszym miastem, z Sosnowcem, jest grubo ponad 100. I to tylko na podstawie identyfikacji poprzez miejsce urodzenia na terenie dzisiejszego Sosnowca, czy poprzez miejsce pochówku. Natomiast teraz jeszcze w trakcie prac, w trakcie poszukiwań wychodzą też poszczególne nazwiska osób, które ani tutaj się, ani mówiąc tutaj mówię o Sosnowcu, ani się tutaj nie urodziły, ani nie zmarły, nie zostały pochowane, w jakiś sposób tego Sosnowca dotknęły. Także jak na miasto niespecjalnie duże w okresie 20-lecia międzywojennego, czy również obecnym jest to przecież jedno z największych polskich miast, ten wkład, jak się okazuje, jest naprawdę procentowo znaczący. A jeśli weźmiemy jeszcze pod uwagę miasta sąsiednie, czyli tylko Czeladź, Będzin i Dąbrowen, to tych nazwisk tak na pewno myślę, że dobijamy spokojnie do 200. I my skupimy się, taki jest pomysł, taka jest nasza idea, żeby na początek przypomnieć przede wszystkim Sosnowiczanom, ale oczywiście nie tylko, tą grupę liczną, a jednak zapomnianą lotników polskich, którzy z Sosnowcem związani byli. Jak się okazuje, są w niej wśród tych osób naprawdę wybitne jednostki, bo no, też nie będzie siłą rzeczy, nie jesteśmy w stanie na przestrzeniach muzealnych opowiedzieć o wszystkich ponad 100 osobach, mężczyznach, kobietach, bo na pewno tam przynajmniej dwie panie są, figurują.
A czy można coś więcej o tych paniach powiedzieć?
W tym momencie nie, no one tam pewnie służyły wśród tego wsparcia, tak, ze strony kobiet, natomiast tak jak, no, też warto podkreślić, że faktycznie przynajmniej na ten moment wiemy, że takie dwie panie z tym Sosnowcem związane były. Grupa jest liczna, grupa jest bardzo, bardzo różnorodna, jest, no, trzeba powiedzieć, że wybitna, bo jak rozmawiałam z kolegami z Muzeum Lotnictwa w Krakowie, to stwierdzili, że faktycznie, no, choćby taki chyba jeden z najwybitniejszych pilotów bombowców, Stanisław Kłosowski, pochodził z Sosnowca, co prawda urodził się w Niwce w 1913 roku, co wtedy było jeszcze odrębną jednostką, natomiast obecnie już wchodzi w skład granic administracyjnych Sosnowca, jest to jedna z jego dzielnic, no jest to osoba, o której zapomnieliśmy, zresztą tak jak i o większości z tych osób, które walczyły w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie, a warto o nim pamiętać i warto go przypomnieć, zresztą to jest jedna z tych osób, które faktycznie błyszczą na tym firmamencie sosnowieckich lotników najbardziej, w końcu jest to jedyny, który pod oficerem, a to otrzymał Złoty Krzyż Ordenu Studiów Militarnych w czasie II wojny światowej spośród 10 lotników, którzy, jeśli się nie mylę, w tym czasie taki krzyż otrzymali. No, także warto o nim pamiętać. I też są plany, żeby upamiętnić go w Sosnowcu w sposób należyty i godny, ponieważ w tym momencie faktycznie chyba, jeśli się nie mylę, to o Kłosowskim, pamięta się, znaczy jest jedna ulica na pewno w Krakowie, jakaś taka pomniejsza, która go w jakiś sposób upamiętnia, ale też chyba niewielu mieszkańców Krakowa nawet wie, kto to jest Kłosowski Stanisław, tak? Warto to wspominać i przypominać. I na pewno też będziemy chcieli, żeby tej wystawie towarzyszył oczywiście katalog i żeby też sesja naukowa była, ale też co ważne, nie chcemy się skupiać tylko i wyłącznie na takich aspektach czysto wojskowych czy żołnierskich, żeby opowiedzieć tylko i wyłącznie o tej grupie wybranych przez nas, bo też powinnam to pewnie podkreślić, że chcemy wybrać tak 30-40 nazwisk, no bo też siłą rzeczy, tak jak wspomniałam, przestrzenie muzealne są ograniczone i pewnie o tych takich najważniejszych będziemy chcieli powiedzieć.
Pani Ewo, jeżeli można, proszę może spersonalizować nieco tą swoją wypowiedź. Mówiła Pani o wielu wybitnych sosnowiczanach. Nie chcielibyśmy przyjąć, że jedyny wybitny był właśnie wspomniany tutaj Kłosowski. Gdyby Pani jeszcze wymieniła jakieś postaci, które wpisują się na trwałe w historię, to na pewno będzie ten obraz pełniejszy. Bardzo proszę.
Oczywiście. Tak jak wspomniałam, Kłosowski jest chyba taką jedną z najwybitniejszych postaci, ale ponieważ, tak jak zaczęłam mówić, nie chcemy się skupić tylko i wyłącznie na tych aspektach czysto wojskowych, ale też korzystając z tego, że jesteśmy jednak mimo wszystko przede wszystkim Muzeum Miejskim, a w przyszłym roku Sosnowiec będzie obchodził 120. rocznicę nadania praw miejskich, to poprzez życiorysy tych wszystkich osób chcemy też w jakiś sposób opowiedzieć o mieście, o ich rodzinach, pokazać ich jako takie osoby, które żyły w jakimś określonym społeczeństwie, w jakimś określonych realiach, czy to przedwojennych, czy powojennych, bo takie też będą. Stąd nie skupiamy się tylko i wyłącznie na takich asach, jak Kłosowski, ale chcemy opowiedzieć też o tam, tej grupie 30-40 nazwisk, bo tak mniej więcej to wyjdzie. Będziemy też opowiadać o osobach, które na przykład pełniły funkcję mechaników samolotowych wówczas, czyli ta załoga oczekująca na powrót poszczególnych samolotów z ich akcji bojowych, a które były ważnymi osobami, czy ważne, były częściami rodzin sosnowieckich, ważnych dla miasta, ale też dla regionu. I takimi osobami między innymi będą pan Józef Kaczor, czy pan Władysław Kwiecień, czy Andrzej Nowowski, który był pilotem, a który wywodził się z rodziny Antonowiczów, bardzo zasłużonej dla Sosnowca i dla regionu, o której też można by pewnie jakieś osobne nawet wystawy robić. Taką osobą na pewno, która, bo jak się wgłębiamy w te życiorysy tych wszystkich lotników, bo to nie tylko piloci, oczywiście, tak jak wspomniałam, ale też obsługa naziemna, radiooperatorzy, nawigatorzy, to te życiorysy są bardzo ciekawe, bardzo różnorodne. Właściwie no, każdy jest inny. Takim szczególnym jest na pewno też życiorys pilota Stanisława Witasa, który w momencie wybuchu II wojny światowej miał już, on był 1901 rocznik, więc już 38 lat, miał już pewne doświadczenie. Jak się okazuje, on latał na hydroplanach w Pucku. Zaczął w ogóle jako górnik, ale doszedł do wniosku chyba, że górnictwo nie jest jego, nie jest tym, co chciałby robić w życiu i wylądował w Pucku, także potem w Pińsku. Był pilotem też w czasie wojny i takie chyba najbardziej charakterystyczne i tragiczne to jest jego śmierć, ponieważ on powrócił, no, do, nie wrócił do Sosnowca po wojnie, ale wrócił do kraju i został nad morzem w Łebie i zginął w niewyjaśnionych do końca okolicznościach. To była tragedia, zatonięcie kutra rybackiego Łeb 30 w grudniu 1959 roku, kiedy w czasie złej pogody ten kuter wchodził do, no, chroniąc się przed złą pogodą, do Ustki i w momencie wchodzenia do portu w Ustce ten kuter zatonął. Jedyne ciało odnalezione było właśnie ciałem pilota Stanisława Witasa. Pozostałych ciał załogi kutra nie odnaleziono. Do tej pory nie wiadomo tak naprawdę, co się stało i kto jest winien tej tragedii, ale tak jak mówię, no jest to też na pewno ciekawy przypadek osoby, która pochodziła z Sosnowca, której życie związane było z lotnictwem, z marynarką i z kutrami, także jeszcze też pewnie no, można by mnożyć takie życiorysy, których osób, które pan Michał Okalski, też pilot, który z kolei on zaczynał w Legionach, też już jak druga wojna wybuchała, był już no, poważnym mężczyzną. Był przez jakiś czas w Legionach, walczył w wojnie 1919-20 roku. W czasie wojny był głównie w administracji, w biurze szefostwa lotnictwa polskiego na Sił Polskich na Zachodzie. I po wojnie wrócił do kraju i no, nie zajmował się, nie wrócił do lotnictwa, co wielu z nich uratowało życie przez to, że nie wrócił. I zmarł tutaj, też pracował niemal się różnych zawodów, także tych życiorysów ja tutaj mogłabym tak, tak jeszcze jest, dużo opowiadać.
Jeżeli można. Jest taki ciekawy aspekt, który tutaj przejawiał się w wypowiedzi i przywinął się w wypowiedzi pana prezesa i teraz nasuwa się w trakcie pani wypowiedzi. Gdyby zadać takie osobiste pytanie pani, czy wtedy, kiedy pani się uczyła w Sosnowcu, w szkole powszechnej, szkole średniej, w okresie studiów, w ogóle miała pani jakąkolwiek wiedzę, czy w Sosnowcu jest jakakolwiek tradycja, która sięga głębi, powiedzmy, jakiejś tam ciągłości, która by obejmowała te losy? Czy to jest po prostu takie zjawisko, które pojawia się w tej chwili i które zaczyna dopiero żyć tym życiem budowania właśnie tej tożsamości? Ja muszę powiedzieć, że z własnych doświadczeń, przepraszam, jestem troszeczkę bardziej od pani sędziwym, czyli powiedziałbym sędziwym, czyli troszeczkę starszym, ale muszę powiedzieć, że w swoich doświadczeniach szukam w pamięci, prawda, jakichś takich epizodów, które w procesie edukacyjnym wprowadzały nas w świat tego fenomenu, bo to jest fenomen, jeżeli pan redaktor pozwoli, to jeszcze podsumowanie dwa słowa na ten temat, chciałbym powiedzieć, tego lotnictwa, no to właściwie to była taka niezapisana karta, właściwie na ten temat, nie tylko w podręcznikach, ale generalnie w takim obiegu wiedzy szerokiej właściwie nic nie krążyło, prawda? Komu do głowy przychodziło, że 120 osób z Sosnowca, prawda, i okolic mogło stanowić jakiś element budowy, prawda, tradycji polskich lotników poczynając od 20-lecia międzywojennego. Czy pani podziela mój pogląd, że ta wiedza była taka dość nikła? I co było takim symptomem, który spowodował, że nagle znajdują się, prawda, pasjonaci, którzy próbują to wielkie dzieło niejako odgrzewać i nadać mu właściwy? Jak pani myśli?
To znaczy tak, najbardziej potwierdzam faktycznie przez cały okres, jak chodziłam do szkoły, czy jak studiowałam historię potem na Uniwersytecie Jagiellońskim, to właściwie o tych pilotach, o tych lotnikach, no, nie mówiło się, bo nie mówiło się zbyt wiele, tak? Faktycznie do momentu, kiedy no, pojawił się ten impuls z zewnątrz, żeby przygotować, żeby się pochylić nad tą tematyką muzeum, też właściwie niewielu z nas miało świadomość, jak duża, jak różnorodna jest to grupa. I no, wydaje mi się, że no, chyba teraz, nie wiem, być może przyszedł taki czas, bo faktycznie ja mam nieodparte wrażenie, rozmawiając z rodzinami, ciągle jeszcze nielicznymi rodzinami, do których udało mi się dotrzeć, tych osób, które mieszkają w Sosnowcu czy w okolicy, że no, jesteśmy spóźnieni, tak, o jakieś 20-30 lat. I te rodziny też opowiadają często o tym, że jak tato wrócił z wojny, to on przez ten okres, długi przecież okres czasu od zakończenia II wojny światowej, no, nie rozmawiał na ten temat w domu, nie prowadziło się rozmów, przynajmniej nie takich oficjalnych, może gdzieś tam, nie wiem, rodzice gdzieś pokątnie, ale oni, to się ciągle przejawia też w tych wszystkich rozmowach, że oni jakby starali się, może nie żeby wymazać czy wyprzeć to swoje doświadczenie wojny na Zachodzie, ale tak, żeby jakby tej rodziny nie obciążać, żeby się w razie czego tutaj nikomu nic złego nie stało, tak? Zwłaszcza w tych czasach wczesnego, pierwszych latach po wojnie tego najcięższego komunizmu. Zresztą już sami wiemy tutaj, jak siedzimy, że osoby, które właściwie wróciły do kraju i poszły do lotnictwa, to ich losy często były tragiczne, a mniej lub bardziej. A ci, którzy wrócili i poszli pracować w jakichś takich szeregowych zawodach, no faktycznie udało im się przeżyć, ale to wspomnienie tamtego okresu było zatarte i tak naprawdę dopiero teraz odkrywamy od kilku, nie wiem, kilku lat, kilkunastu lat, ale w większości już no, właśnie rozmawiamy z rodzinami, z dziećmi, z wnukami tych osób, no bo z tymi samymi niestety jesteśmy, tak jak wspomniałam, kilkadziesiąt lat pewnie w spóźnieniu w dużej mierze i teraz dopiero staramy się upamiętnić i przypomnieć ich i wrócić ich na karty dziejów naszych poszczególnych miast, regionów, żeby pamiętać, że takie osoby były, a no i tak mam wrażenie, tak, że im się to po prostu, no, jesteśmy im to winni. Dziękuję.
Bardzo pani dziękuję. Państwa, zrobimy kolejny przeskok i wejdziemy na Górny Śląsk, Śląsk Cieszyński. Ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę, jeżeli to jest widoczne, na taką publikację. To jest publikacja przez pana Adriana Ramsa dopełniająca wystawę, którą stworzył, nie jedną zresztą, nie jedną publikację, o niezwykłym człowieku, do którego nawiązał już pan prezes Zenbła w swoim wystąpieniu, do Karola Pniaka. To jest rzeczywiście taka postać chyba tutaj najbardziej znacząca z punktu widzenia pewnych tradycji i doświadczeń i kumulująca w sobie szereg tych wątków, o których również mówiła pani Ewa, jego przeszłość powojenna to odrębny temat. Mam nadzieję, że pan Adrian też o tych ubeckich działaniach w stosunku do pana majora będzie łaskaw nam coś powiedzieć, ale najpierw chciałbym, żeby pan przedstawił taki ogólny rys tego wszystkiego, co związane było właśnie z tradycją Górnoślązaków i Cieszyniaków, jeżeli tak można to określić w procesie budowy polskich sił lotniczych. Bardzo proszę.
Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, na początku, ażeby trzymać się tego założonego scenariusza, chciałbym przedstawić Państwu taki syntetyczny obraz stworzony na podstawie kilkunastu wybranych życiorysów lotników i pilotów, którzy pochodzili z Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego i służyli w polskich siłach powietrznych w czasach II wojny światowej. Są to biografie wspaniałe, bardzo zróżnicowane, bardzo rozbudowane, pewne ciekawych, pełne ciekawych wydarzeń. Jeśli byśmy chcieli w tej syntezie szukać takiego podstawowego opisu dla ludzi, którzy w 1939 i w kolejnych latach służyli najpierw w Wojsku Polskim jako lotnicy, brali udział w kampanii wrześniowej, a później różnymi drogami docierali do Francji na Wyspy Brytyjskie i tam służyli w ochotniczej rezerwie RAF-u, czy służyli w polskich siłach powietrznych, byłoby to naprawdę bardzo trudne. Natomiast zwykle byli to ludzie, mężczyźni dwudziestokilku, trzydziestokilkuletni, którzy zaczęli fascynować się lotnictwem w czasie swojej wczesnej młodości. W ich biografiach pojawiają się epizody budowania modeli samolotowych, bardzo często są odbyte szkolenia szybowcowe kilku kategorii. Dla Cieszyniaków takim miejscem, które się przewija w ich życiorysach, będzie lotnisko szybowcowe na górze Chełm w Goleszowie nieopodal Cieszyna. Część z nich będzie także odbywać kursy pilotów już samolotów silnikowych. Natomiast nie wszyscy są to bardzo młodzi ludzie, którzy 20 rok życia czy 19 rok życia, więc zakończenie edukacji i służbę w Wojsku Polskim odbywają w latach 30. Na początku chciałbym jeszcze wspomnieć o Edwardzie Peterku, bo to jest bardzo ciekawa postać, zdecydowanie starsza od swoich pozostałych kolegów, urodzony w 1898 roku, syn reemigranta z Ameryki, burmistrza miejscowości Trzyniec, tam gdzie znajduje się potężna huta. On w 1916 roku został powołany do armii austro-węgierskiej. W 18 roku po odzyskaniu niepodległości przez Polskę walczy w wojnie polsko-czechosłowackiej o Śląsk Cieszyński. W 20 roku odchodzi z Wojska Polskiego i zostaje na ochotnika, włącza się do polskiej organizacji wojskowej. I bardzo szybko, bo już w 21 roku zaczyna swoją przygodę z lotnictwem i tą przygodę będzie kontynuował do roku 45. Najpierw zostaje mechanikiem, potem pilotem, później szkoleniowcem i w 39 roku z powrotem zostaje zmobilizowany do Wojska Polskiego, już nie jako pilot myśliwski, natomiast będzie wykonywał misje łącznikowe, przejdzie szlak przez Rumunię, przez Francję, na Wyspy Brytyjskie i później będzie 1500 godzin spędził w powietrzu w różnych misjach transportowych i pompowych na terenie całej Europy i Afryki. Więc on jest zdecydowanie starszy od swoich pozostałych kolegów, czyli pilotów z Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego. Nie wszyscy oczywiście, nie wszystkie osoby, o których tutaj chciałbym powiedzieć, są pilotami. Bo lotnicy to zdecydowanie szersza kategoria, więc jest tutaj cała masa osób, która zajmować się będzie obsługą naziemną samolotów, będą oni mechanikami, będą oni latającymi nawigatorami, będą obsługiwać karabiny maszynowe w bombowcach. Bardzo ciekawe tutaj postacie się pojawiają, jak choćby kolejny przedstawiciel Śląska Cieszyńskiego, Jan Kolewa z Ustronia, młodszy, 20-kilkulatek, w roku 1939 także z tym doświadczeniem szybowcowym będzie odbywał liczne loty transportowe, służąc w polskich siłach powietrznych od 1940 roku, zarówno z terenów Wielkiej Brytanii, jak i z Włoch. Z tej bazy polskich sił powietrznych w Brindisi będzie latał na terenie Jugosławii, nad Grecję. 20 lotów samolotami transportowymi zaliczy do Polski, z czego połowa to będą loty, które będą miały na celu wsparcie powstańców warszawskich w sierpniu i wrześniu roku 1944. Podobne funkcje pełnił w trakcie swojej służby w polskich siłach powietrznych major Antoni Tomiczek, wspomniany tutaj przez pana Zemurę, pochodzący z ziemi śląskiej, spod Rybnika, dokładnie z miejscowości Pstrążna. On także człowiek już o dość sporym doświadczeniu pilota myśliwskiego przed 1939 rokiem. Od 1940 roku będzie latał w polskich siłach powietrznych jako pilot bombowy i pilot samolotów transportowych, w tym także tych największych, także będzie latał z transportami do okupowanej Polski. Bardzo, jako że historia Górnego Śląska jest historią bardzo złożoną ze względów narodowościowych, udało mi się tutaj znaleźć taką biografię Antoniego Elsnera. Człowiek, który nie zasłużył się zbytnio, jeśli chodzi o jakieś sukcesy militarne w czasach swojej przynależności do polskich sił powietrznych. Był to natomiast bardzo młody chłopak, pochodzący, urodzony jeszcze w Królewskiej Hucie. Dzisiaj jest to miejscowość Chorzów w roku 1920. Ten młody chłopak swoją historię wojenną w zasadzie zacznie od wywiezienia na roboty do Niemiec. Wróci później w 1941 roku do Chorzowa. Tutaj będzie miał takie kontakty z miejscowym oddziałem lotniczym Hitlerjugend. Przejdzie szkolenie szybowcowe. W 1943 roku jego matka zostanie wpisana na Volksliste. Jako że mieli trzecią grupę tej Volkslisty, to on zostanie wcielony do Luftwaffe. Przejdzie szkolenia jako bardzo obiecujący adept lotnictwa na terenie okupowanej Francji, ale to jest już 1944 rok, ofensywa aliancka, on się dostanie do niewoli, znajdzie się w obozie jenieckim, gdzie razem z grupą innych Ślązaków, mieszkańców Pomorza czy Wielkopolski o polskich korzeniach, trafi do Włoch i tam będzie funkcjonował jako żołnierz polskich sił powietrznych w bazie w Brindisi. Będzie pełnił takie funkcje, powiedzmy sobie, pomocnicze, ale będzie także odbywał loty nie jako pilot, ale jako operator przyrządów pokładowych, więc to jest taka dodatkowa kwestia prezentująca bardzo silne zróżnicowanie tutaj tej lokalnej historii. Jeszcze jedna postać, o której chciałbym wspomnieć, jest niezmiernie ważna przede wszystkim ze względu być może pozalotniczego. To jest też ciekawa historia życia. Mowa tutaj o Tadeuszu Krzyszku, także lotniku ze Śląska Cieszyńskiego, który w 1939 roku wstąpi do służby wojskowej. będzie służył w jednostce lotniczej w Świeciu. Ta jednostka zostanie ewakuowana w stronę granicy wschodniej i 25 września 1939 roku Tadeusz Krzysztof razem ze swoimi kolegami zostanie wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną. Jako jeniec będzie uczestniczył w budowie drogi między innymi między Lwowem a Kijowem i dopiero po zawarciu układu Sikorski-Majski on zostanie uwolniony z niewoli i trafi do armii generała Andersa. Przejdzie z nią bardzo długi szlak przez Bliski Wschód do Palestyny, potem drogą morską wokół Afryki dopłynie do Anglii. Już na miejscu na Bliskim Wschodzie podejmowane zostały takie próby, ażeby on powrócił do lotnictwa i kontynuował tą swoją edukację lotniczą. Natomiast na Wyspach Brytyjskich po badaniach wzroku okaże się, że wada wzroku mu to uniemożliwia, więc zostanie mechanikiem, potem instruktorem dla mechaników. I z czego my dzisiaj Tadeusza Krzysztofa przede wszystkim pamiętamy? Pamiętamy z tej jego mrówczej, tytanicznej, benedyktyńskiej pracy, czyli stworzenia razem z żoną Anną, tak zwanej listy Krzysztofa, która jest wykazem żołnierzy, lotników, pilotów, którzy służyli w polskich siłach powietrznych w czasach II wojny światowej. A on też był pomysłodawcą i jednym z pierwszych członków powołania Stowarzyszenia Lotników Polskich w Londynie. Później był jego skarbnikiem, sekretarzem generalnym, więc to jest kolejny bardzo ważny i bardzo interesujący życiorys Tadeusza Krzysztofa. Lista Krzysztofa oprócz listy Bajana jest taką jedną z najciekawszych, najlepszych dokumentów źródłowych mówiących nam o sukcesach polskich lotników z czasów II wojny światowej.
Dziękuję bardzo za te słowa, które usłyszeliśmy od naszych prelegentów. To bardzo ważny temat w historii naszej ojczyzny, w historii naszej lokalnej, regionalnej ojczyzny. Nasi rodacy, Ślązacy czy mieszkańcy Zagłębia, Zagłębiacy również walczyli w obronie ojczyzny, czy walczyli o wolność Polski, wznosząc się na skrzydłach maszyn w czasie wojny, w czasie II wojny światowej, w czasie bitwy o Anglię, czy też w czasie lotów z pomocą dla powstania walczących powstańców warszawskich. Dzisiejszy temat naszego spotkania, czyli zagłębiowscy, czyli tradycje polskiego lotnictwa na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, zakończymy pokazem filmu dokumentalnego autorstwa Adama Turuli pod podobnym tytułem, upamiętniającym walkę tak zwanej Błękitnej Dywizji na niebie brytyjskim w czasie II wojny światowej. Dziękuję za spotkanie panu doktorowi Andrzejowi Drogoniowi, pracownikowi naukowemu Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Dziękuję za obecność w studiu i kilka bardzo ważnych słów panu prezesowi Tadeuszowi Zemule, prezesowi Zarządu Głównego Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich, panu Adrianowi Ramsowi, historykowi, muzeologowi, pracownikowi Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, jednocześnie pracownikowi Muzeum Miasta Jaworzna oraz panie Ewie Wojtoń, specjaliście muzeologowi, pracownikowi Muzeum Miasta Sosnowiec, Pałac Szena, autorce wystaw, katalogów wystaw i wystąpień poświęconych lotnikom polskim służącym w czasie II wojny światowej. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego spotkania z cyklu Śląskie, czyli Polskie. Dziękuję bardzo.
Nasze Światowe Stowarzyszenie Lotników Polskich wzięło swój początek w Jaworznie w 1993 roku tak się zaczęło ze względu na mój pomysł o przywrócenie Karola Pniaka na właściwe miejsce w historii Polski i lotnictwa polskiego. Wszyscy wtedy żyliśmy nadziejami niepodległości polskiej, odzyskania jej i taka była geneza tego powstania. Tak powstał Komitet Społeczny Budowy Tablic i te tablice zostały wykonane. Z racji tego, że byłem członkiem Stowarzyszenia Lotników Polskich w Warszawie, zostałem zobligowany zarządzeniem ówczesnego prezesa pułkownika pilota Ignacego Olżewskiego do zorganizowania w Jaworznie koła. I to koło numer jeden tego stowarzyszenia tutaj powstało. Uzyskało później rejestrację, osobowość prawną, w związku z czym przyznane zostało programem dowództwa Wojsk Lotniczych Obrony Powietrznej organizacja otwarcia jubileuszu 80-lecia lotnictwa polskiego w 1998 roku. Tak też się stało. 3 dni trwały te obchody. Było to wielkie wydarzenie. Wtedy została odsłonięta tablica majora pilota Karola Pniaka, której replika później znalazła się na Jasnej Górze i tam jest w kaplicy też pamięci narodu jako jedynego lotnika reprezentującego siły powietrzne. Powstała inicjatywa oddolna odłączenia się i utworzenia własnego stowarzyszenia. Tak powstało Stowarzyszenie Lotników Polski Południowej, które podjęło działalność i organizację chwalebnych dziejów lotnictwa polskiego. W 1999 roku przyjechał pan prezydent Ryszard Kaczorowski z Anglii, prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie i wraz z generałem Ryszardem Olszewskim odsłonili kaplicę lotników, która z czasem została w każdym roku ubogacana tablicami, precjozami, wotami. Dzisiaj ta kaplica jest taką jedyną spośród polskich kaplic lotniczych na świecie, która nosi miano nadane dekretem władz kościelnych Kaplicy Pamięci Narodu. Jest też nekropolią. Gromadzimy w niej urny z miejsc pochówków lotników polskich rozsianych na świecie. Cała ta geneza chwalebnych dziejów lotnictwa polskiego sięga do rocznych uroczystości, w których obchodzimy różne przypadające w danym roku jubileusze i stąd jej bogactwo wystroju. W 2017 roku, kiedy kaplica została wypełniana, powstała koncepcja utworzenia Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich na bazie naszego stowarzyszenia, które istnieje od roku 1993, przechodząc różne metamorfozy. I w ten sposób, za zgodą władz, zostało przemianowane stowarzyszenie i uzyskało osobowość prawną i obecnie nosi takie imię. Światowe Stowarzyszenie Lotników Polskich. W 2018 roku zostaliśmy ubogaceni sztandarem. Światowe Stowarzyszenie Lotników Polskich liczy ponad 350 członków. Zrzesza różnych lotników, różnych rodzajów, specjalności i także z różnych miejsc rozsianych na świecie. Jest stowarzyszeniem wciąż otwartym na lotników i ludzi związanych z lotnictwem, dlatego że czas wyczerpał swoją możliwość, gdzie lotnicy czasu wojny się organizowali w Londynie. Dlatego my, żeby wypełnić tą lukę po rozwiązaniu się londyńskiego stowarzyszenia, które w sposób naturalny przecież się eliminuje z uwagi na wiek lotników tamtych czasów, więc ci ludzie, którzy dzisiaj piastują różne funkcje, i sportowi lotnicy, i cywilni lotnicy, i sanitarni, i przeciwpożarowi, ludzie lotnictwa różnych rodzajów i specjalności mogą do nas należeć, do czego zachęcamy.
Czy pan generał był drugą lokatą podczas szkolenia pierwszego astronauty do lotu w kosmos, ale nie poleciał ani pierwszy, ani drugi, poleciał całkiem inny i taka jest nasza barwna historia.
Tak też ten sztandar może dzisiaj być rozumiany i jest dla wszystkich, którzy są lotnikami lub mają jakieś korzenie, powiązania rodzinne.
To jest właśnie żywy, ten mistrz świata, Krzysztof Wieczorek. Cała rodzina lotnicza, już są wnukowie nawet. I jego dres, kiedy był na olimpiadzie lotniczej.
W 2018 roku zostało utworzone muzeum, skarbiec, które jest kompatybilne z kaplicą, przedłużeniem w zbiorach, które tam nie mogą się znaleźć. I w ten sposób w 2018 roku zostało uroczyście otwarte, poświęcone i to, co za mną widać, to jest prezentowany cały dorobek przez te niewiele lat do dzisiejszego 2021 roku. W 2020 roku powstał pierwszy witraż z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej, który sławi to wydarzenie i nosi nazwę Cud nad Wisłą. Równocześnie był też odsłonięty drugi witraż, który sławi 80-lecie bitwy o Anglię. A w tym witrażu cztery polskie dywizjony, które wzięły udział w tej bitwie. Muzeum Skarbiec, które jest wciąż w organizacji, obejmuje rok 1918 od zarania powstania niepodległej Polski. Jest tam też pokazana mapa sztabowa jeszcze czasów zaborowych, ponieważ Jaworzno to miejsce, gdzie zbiegały się trzy zabory na rzece Przemszy i Jaworzno leżało w austriackim zaborze. Pozostałe zabory to Mysłowice, pruski i rosyjski Sosnowiec. W ten sposób za nami widać mapę II Rzeczpospolitej i dotyczące niepodległości wystawa marszałka Piłsudskiego, generała Rozwadowskiego, a w tym i ojców lotnictwa polskiego, czterech generałów, których są portrety uwidocznione na naszej ścianie, a tutaj za mną są inne w gablotach również prezentowane preciosa. Gromadzimy tutaj różne eksponaty od pierwszego wzlotu w Krakowie balonu Śniadeckiego i spółki po dzisiejszy czas poprzez przekrój do współczesności i mamy tutaj wystawę Karola Pniaka. Mamy też różne zbiory w postaci mundurów, w postaci innych eksponatów i też nie jest to zamknięty temat, bo on będzie w miarę spływu różnych artefaktów tutaj mógł być prezentowany. Jesteśmy w mieście Jaworzno, które jest miejscem urodzenia asa lotnictwa polskiego Karola Pniaka. As lotnictwa polskiego, jeden z nielicznych pilotów, to jest tytuł nadawany lotnikom w bitwie o Anglię, majora, dowódcy 308 Dywizjonu, który tutaj również spoczywa wiecznie. Tą monograficzną książkę jemu poświęciłem. Wszystkich lotników, którzy z natury powinni przynależeć do naszego stowarzyszenia, bez względu, czy są to cywilni lotnicy, czy sportowi, czy pożarniczy, czy wojskowi. I oni też powinni tutaj być obecni w naszym stowarzyszeniu, a jednocześnie zaistnieć w muzeum. Te rzeczy, które mają do przekazania, przyjmiemy z ochotą, będziemy je tutaj eksponować. Muzeum jest w sanktuarium, zawarte jest porozumienie o jego ciągłości istnienia i razem z kaplicą tworzy spójny kompleks. Krzyż waleczny, krzyż virtuti militari i proszę Państwa, rzeźba w skali 1:1 obrazu, który jest w arsenale na Jasnej Górze, hetmanki żołnierza polskiego, wzmocona szczerym złotem, korona, insygnia wyjrzewane. I tu, żeby się eksponowało to, co lotnictwa dotyczy i astronautyka. I naszym członkiem jest również między innymi George Zamka. Jego stacja orbitalna lata do dzisiejszego dnia nad naszym globem. Począwszy od tego roku 2021, niech nasza kaplica i spójne z nią muzeum będzie magnesem dla lotników i ich rodzin, którzy tutaj powinni przybywać i nie pozwolić zapomnieć o jej istnieniu, bo jej rola i muzeum jest nieskończona do czasów istnienia lotnictwa polskiego i będzie istniała dzięki waszej obecności. To jest miejsce historii i modlitwy za lotników polskich, którzy odeszli do niebieskiej eskadry.
Przekażmy sobie znak pokoju.
Rok 21 ma być poświęcony obchodom 80-lecia pierwszego zrzutu cichociemnych. To jest wydarzenie wielkie, bo takich formacji żadna armia nie miała i otwarcie i odsłonięcie tego witraża 19 września 2021 roku.
Prosimy Cię, Ojcze w niebie, niech ci, którzy będą do Ciebie zanosili tutaj modlitwy, spoglądając na te witraże, świętego Michała Archanioła i świętego Jana Chrzciciela, dążą do doskonałości, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Niech słowem i życiem głoszą Ewangelię, gotowi nawet za nią przelać krew. I wznoszą oczy ku niebieskiej Ojczyźnie, gdzie Ty, Ojcze, przyjmiesz ich do współdziedzictwa z Twoim Synem, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
Pamiętamy także, że wśród tych cichociemnych, którzy znaleźli się na polskiej ziemi, żeby walczyć z okupantami niemieckim, a zdarzyło się przecież także, że i z sowieckim od 1944 roku, że każda z tych postaci to jest wielka, wspaniała polska historia i każdy z nich jest godzien niezwykłego upamiętnienia. Tu mamy akurat możliwość, żeby upamiętnić szczególnie ten pierwszy lot i pierwszy skok z lutego 1941 roku, ale pamiętajcie Państwo i szukajcie na ziemiach polskich, bo wiele jest takich miejsc, gdzie niektórzy z nich są indywidualnie honorowani.
Ja od wielu lat jeżdżę po całej Polsce jako historyk, zapraszany przez wiele społeczności lokalnych, także przez pana Tadeusza Zemułę, tutaj jako prezesa Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich i zawsze podziwiam właśnie tych lokalnych historyków, lokalnych, bardzo wspaniałych działaczy społecznych, którzy postanowili, że ich ziemia musi być należycie upamiętniona, czy to w związku z niezwykłymi postaciami, czy wydarzeniami, które się na danej ziemi polskiej działy. A ponieważ my mamy niezwykle bogatą historię jako naród, jako Polacy, to każda gmina, każdy zakątek, dziś mówiłem choćby tutaj o Adolfie Pilchu, który niedaleko Wisły przy Kubalonce się urodził i który właśnie tam na totalnie polu bez ulic, bez placów, tylko w górach, tam się urodził i tam jest upamiętniony. I takich miejsc na ziemi polskiej jest bardzo dużo i wszędzie tam szczęśliwie znajdują się właśnie tacy pasjonaci, tacy wybitni działacze społeczni, którzy chcą, żebyśmy wszyscy w Polsce wiedzieli, że w ich małej ojczyźnie działy się niezwykłe sprawy. Przede wszystkim życzę, żebyśmy przyjeżdżali do Jaworzna, tutaj, do tego sanktuarium pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbe i będąc tutaj, żebyśmy sobie zagwarantowali co najmniej godzinny spacer po muzeum tutejszym, żebyśmy mogli zobaczyć wspaniałą część naszej historii, w tym przypadku historię lotnictwa polskiego.
Thank you.